Co pan szuka?
No tutaj mamy taki album rodzinny, w którym mamy trochę historii rodzinnej opisane w ogólnej historii Siemczyna.
Bogdan Andziak, redaktor naczelny, tak pan no, tak, siebie nazwał.
Bo to są zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie.
A pan, panie Zdzisławie, gdzie tutaj jest?
No, nie.
On jest prezesem stowarzyszenia.
Nie jestem dziennikarzem, ale za to jestem prezesem. I to w ramach Stowarzyszenia Henrykowskiego działa zespół redakcyjny, którego właśnie redaktorem naczelnym jest Bogdan. I cały zespół redakcyjny.
Nazywacie siebie Henrykowskimi Andziakami. Skąd taka nazwa?
To jakiś przypadek, ktoś tam coś wykombinował.
Nie.
Ale...
Nie zgadzacie się.
Każdy ma swój pogląd. Bierze się to stąd, że w XIII wieku mnich o imieniu Heinrich założył wieś Heinrichsdorf. I ta historia od XIII wieku jakby rozkwita cały czas. Natomiast w wieku XVIII, 1722, rodzina Golców, która na tych ziemiach zamieszkiwała, postanowiła swoją siedzibę rodową przenieść z Rzepowa nieopodal do Siemczyna i w ciągu 4 lat zbudowali tą okazałą posiadłość tutaj właśnie w Siemczynie. I ta nazwa Heinrichsdorf obowiązywała do 1945 roku. 2 lata po wyzwoleniu, czy jakby po zakończeniu wojny było to Henrykowo, później nie wiedzieć dlaczego wieś nazwano Siemczynem, nie odnajduje tu korzeni dlaczego. Ale zabiegamy, byśmy sobie życzyli, żeby wróciła oryginalna nazwa, tak samo jak dotyczy to Drachimia, to jest Nowe Drawsko, ponieważ tu był właśnie taki powiat.
Starostwo Drachim.
I tu była Rzeczpospolita, nieopodal od nas, o kilometr, była granica Rzeczpospolitej z Magdeburgią. No i konsekwencja, potop szwedzki i tak dalej. Tu się właśnie zaczął. W 1665 roku zaczął się potop szwedzki i po 3 latach, jak Czarniecki gonił ich, znowu się przetoczyli przez Siemczyno. Także tu są, dzieją się niezwykłe rzeczy. My tą historię z naszymi przyjaciółmi, ponieważ otaczają nas masa ludzi pięknych, historyków, takich ludzi, którzy interesują się historią i kulturą, i my skupiamy ich wokół siebie. Jesteśmy im bardzo wdzięczni, bo oni jakby współtworzą z nami jakość i miejsce.
Nie można właściwie znaleźć podstaw do takiej zmiany nazwy. No i oczywiście podobna sytuacja stała się ze starostwem drachimskim, które Niemcy nazywali Altdrachheim i jakoś chyba trochę nieudolnie nazywający czy spolszczający tą nazwę nazwali to Stare Drawsko, a powinien być po prostu Drachim. A Drachim to jest starostwo drachimskie utworzone po wygnaniu Joanitów z tych ziem w 1407 roku przez króla polskiego. Obsadzono to strażami właśnie zamek w Drachimopolskimi i utworzono tu starostwo drachimskie niegrodowe, czyli bez władzy sądowniczej, bo władza sądownicza wtedy była w Wałczu. Przepraszam, że idę pierwszy, ale... Proszę. Nieoryginalne są te figury tych wojowników rzymskich, ale oryginalne znajdują się w Muzeum Regionalnym w Szczecinku, które w 50 roku zostały zdemontowane w zamian za 6 mandolin. I tu się nawet jakiś były uczeń zgłasza, który uczył się gry na tych mandolinach podarowanych przez Muzeum Regionalne w Szczecinku. I wydobycie artefaktów, które były przynależały, no jest prawnie bardzo trudne albo wręcz niemożliwe. W związku z tym poszliśmy na wykonanie kopii, ale za to dzięki uprzejmości dyrektora muzeum mieliśmy oryginały do dyspozycji artysty, który wykonał kopię.
Tutaj, po tej stronie, to co mamy?
Proszę?
Tu.
No to tu mamy schody typu cesarskiego, czyli trzybiegowe, no i klatka główna wyjściowa. Pałac barokowy charakteryzuje się tym, że jeżeli mamy po lewej stronie cztery okna, to będzie lustrzane odbicie po prawej stronie też cztery okna. Jeżeli mamy po lewej stronie dwie komnaty, to po prawej stronie będą tej samej wielkości, tego samego kształtu dwa salony. Czyli można powiedzieć, że przysłowiowo możemy jeździć rowerem.
Tu musiał być piec?
Tak, półokrągłe i okrągłe piece grzały ten pałac. Jeżeli w pałacu wokół pieca, wokół kominka było 12-14 stopni, to był high life. Natomiast pod ścianą to było i 0 stopni. Dlatego pałac żył porami roku i dlatego na zimę miał kożuchy, piernaty, filce, no co się dało, co było ciepłe i też te szlachmyce, bo było zimno w głowę, jak się spało. Natomiast latem, kiedy przyszła taka gorączka, to wszystko wędrowało na strych. Stąd jest wisielcowy strych, nie dlatego, że tam się wieszali ludzie, tylko dlatego, że tam przewieszano wszystko, co nie mogło leżeć, żeby tam robactwo czy inne gryzonie się nie zalęgły. I znoszono tam kołdry, prześcieradła, koce, czyli pałac żył porami roku.
Siemczyno, miejsce bardzo urokliwe, piękny pałac. Jak to się stało, że zostaliście panowie właścicielami takiego potężnego majątku?
Potężny majątek, zostawmy w cudzysłowie, miejsce należałoby podkreślić. Pewnego czasu, w latach 90. nasz najstarszy brat Czesław Andziak zameldował, że kupił 1/4 pałacu w Siemczynie. No i on z tym meldunkiem zgłosił się do mnie i do Bogusia, bo my wspólnie prowadziliśmy firmę w Kołobrzegu. I ja mówię, Czesław, na co ci ten pałac? Nie no, mówi, słuchaj, fajny pałac, jakoś tam w 1/4 właścicielem jestem, przyjadą Niemcy, kupią i się zarobi. No ale profesjonalnie się zabrali z tym wspólnikiem do dzieła i jeździli trochę tam do Berlina, gdzieś tam szukali w archiwach różnych rzeczy. W każdym razie po pewnym czasie namówili mojego wspólnika Bogdana, żeby odkupił pół pałacu od jego wspólnika, znaczy od brata wspólnika drugiego. Ja mówię, Boguś, a po co nam ten pałac? A wiesz, tak dom rodzinny byśmy tam zrobili. Ja odparłem na to, że my dom rodzinny mamy w Białkurach i to taki duży, że cała rodzina się mieści, dużo luzu jest. W każdym razie, mówię, kaprys taki, nie będę bratu robił naprzeciw. Kupiliśmy. Po urzędzie notariackim, po spisaniu aktu, ja przyjechałem obejrzeć, co tu kupiliśmy. No i Boże Święty, kawał chałupy jest. Nawet mi się podobał, natomiast trudne jest do opowiedzenia stan wokół pałacu i sam pałac. Sam pałac miał wydzieloną działkę hektar. Natomiast jak ja wszedłem na samo poddasze, już mnie wzięło. Bo sama więźba dachowa, to już było arcydzieło. Ale patrzę przez te dole okot i w dachu jest takie okno. I tu jest folwark, czczynna spółdzielnia rolnicza. Tutaj normalnie pracują ludzie. I ja mówię, ten pałac bez tego folwarku to jest do niczego. On dopiero w komplecie by jakąś tworzył jakość. No i tak to się zaczęło.
Tak patrzę i widzę, że to nie jest jeszcze odrestaurowane, tak jakbyście panowie sobie tego życzyli.
W ogóle nie jest odrestaurowane.
Ten stan obecny jest w większości oszklony, niemniej brakuje nam jeszcze sporo okien nowych. No, okna są bardzo drogie i co roku po kilka okien wstawiamy. Natomiast jest wyremontowana piwnica na Muzeum Baroku, aktywne Muzeum Baroku i strych łącznie ze stropem, bo to tworzy jedną całość konstrukcyjną, jest na Muzeum Rzemiosł takich upadających, rzemiosł wsi pomorskiej. Natomiast parter i piętro ciągle czekają na ten taki remont, ale to jest bardzo dobre miejsce wystawiennicze, dlatego tu odbywają się plenery.
Widzę, pełno obrazów mamy tutaj, rzeźb, które mówią o tym, że to przynależy do naszych czasów.
No, współpracujemy tutaj ze Stowarzyszeniem Stacja Kultura Zbornego Solinowa. Są zresztą honorowymi członkami naszego stowarzyszenia. I to mamy taką właśnie też satysfakcję, że możemy przypraszać stowarzyszenia działające tu w rejonie.
I ta podłoga czeszczy.
Pięknie układa. No czeszczy. Czeszczy.
A tutaj chyba schodzimy na dół, tak?
Możemy wejść albo na górę, albo na dół.
Czyli idziemy na strych.
Na sam koniec to już nogi robią się gumowe.
Teraz proszę sobie wyobrazić, ile oni musieli powynosić tych rzeczy, które ich chroniły w zimę. I to wszystko było wynoszone na strych. W takich warunkach, jak my idziemy, bo idziemy oryginalnymi schodami. Sama konstrukcja jest to rzecz niezwykła. To jest arcydzieło. To zbudowano bez jednego gwoździa. Same te kominy, które krańcowo są tak przepastne i niezwykłe architektonicznie i majstra wykonania tego, to stoi 300 lat i trzyma całą tą bryłę.
Skorzystaliśmy wtedy z programu operacyjnego 4.9 i mogliśmy na 2007-14 i wtedy zdobyliśmy dofinansowanie na poziomie 75% na remont rzecz tego strychu. Ta ściana jest 300-letnia. Oryginalna szachulcowa ściana 300-letnia, której wypełnienie jest na bazie strychulca owijanego warkoczami ze słomi maczanymi w glinie i dopiero na ten strychulec owinięty warkoczem z gliną rzucano glinę wymieszaną ze słomą. Dlatego ta ściana się trzyma, ona jest spękana, ale trzyma się i jest oryginalnym świadkiem 300-letniej budowli.
Element wystawy też chodziło o to, że pałac był nieprzebudowany, natomiast przy szachulcu jest dość istotne pokazanie ludziom i zainteresowanym i turystom, że tak się budowano, taka była forma szachulcowa i to w nienaruszonym, niekonserwowanym przez nas szczególnie stanie jest w tak świetnej kondycji.
Proszę powiedzieć, co to może być?
A to nie jest taka gumowa, jak my teraz mamy?
Nie.
Do oczyszczania dziur?
To jest pierwszy automat pralniczy.
No, jeżeli pani włoży mydło i pościel, to można tym doskonale. No,
pralka automatyczna bierze ruchem.
I tu przechodzimy już do takich zawodów, jak tam pani miała ciesielstwo, stolarkę i te wszystkie inne rzeczy do produkcji, na przykład takich konstrukcji, no to przechodzimy już do bednarzy czy do kołodziei, którzy produkowali koła. I do kowali, którzy tu robili arcydzieła. Sama pani widzi tutaj właśnie te osłony kominkowe, podkowy.
A jak zdobywaliście je, te
dobrze,
wszystkie
dobrze
przedmioty?
Zdobywaliśmy z dobrym skutkiem.
To znaczy się, nawet trudno w tej chwili mówić, bo penetracja strychów, dobra wola darczyńców, gdzieś na złomach.
Proszę zobaczyć, no. Co to według pani może być. Proszę bardzo.
Nie wiem.
No, proszę.
Też młynek.
No właśnie, raczej młynki tutaj mamy pokazane.
No dobrze, ale konstrukcja pokazuje,
natomiast te kompanie holenderskie zwoziły już kawę. I ta kawa była niepalona. I to była pierwsza palarnia kawy. Każdy w domu sobie mógł upalić, jak go stać było na kawę. Później zmielić.
No. Tu jest przedstawione 17 zawodów, czyli tyle naliczyliśmy zawodów, które funkcjonowały przed wojną we wsi Heinrichsdorf.
No to schodzimy teraz do podziemi, tak?
Tak. Musimy z samego strychu iść aż do sam dół.
Ciekawe, jak wy tutaj wprowadzacie turystów.
No, wszyscy się trzymają poręczy i nie ma żadnych potknięć. No to ty idź dzisiaj tędy, a ja pójdę tam, inną drogą.
No i tu jest sala balowa, tak jak pani widzi. Chciałbym doczekać właśnie, żebyśmy tutaj pierwszy bal odtańczyli.
O tak, ależ pięknie.
To jest historia rodziny Bredowów, ostatnich właścicieli. Mamy kontakt i jest naszym członkiem honorowym Matthias von Bredow, natomiast tu na tych obrazach jest Masza i Hartwig von Bredow, to jego dziadowie. Natomiast mieli 7 synów, to przez to zimno się musieli tulić do siebie, dlatego liczne rodziny były. No i po wojnie oni się rozlecieli po całym świecie i te fotografie mamy od potomkini tego rodu, która mieszka w RPA i mówi, słuchajcie, ja mam rodzinne fotografie. Ja mówię, tak, to przyszli. I my te fotosy zrobiliśmy właśnie w formie obrazów. I teraz podaje nam tutaj, jak wyglądało to życie w latach XX wieku, od początku do 45. Ale mieli dość dużą technikę, bo jak pani widzi, tutaj jest pokazane, już mieli dmuchawę na przykład, mieli traktory, mieli samochód. I tutaj mamy tą część, której nie ma właśnie, Szachulcowa. No i cały, widzi pani, rzędy wozów stoją konnych. To, no ale natomiast ten budynek jest teraz ładniejszy, jak był. Tak mogę powiedzieć. On jest tylko tak kosmetycznie odrestaurowany. Tutaj mamy widok pałacu właśnie od strony parku.
No więc tu, gdzie w tej chwili siedzimy, to historycznie była stajnia, a zaraz za ścianą była chlewnia, a gdzie obecnie jest restauracja, to też była stajnia. Natomiast za foyer to była obora krów dojnych z kojcami na odpajane cielęta. Samo foyer to był przejazd bramny, a nad nim były trzy piętra na spichlerz, czyli paszę treściwą. Nad tym, gdzie w tej chwili są pokoje, to był strych na siano i słomę. Wtedy, kiedy my kupowaliśmy, to na całości tego folwarku historycznego znajdowała się tucz tuczników i tu się mieściło około 1700 sztuk tych tuczników. Jakby wygaszaniem produkcji to już my się zajmowaliśmy po 2002 roku.
Była tu również pieczarkarnia, brojlernia i był kurnik taki dla kurniosnych. No i właśnie jak kupiliśmy ten folwark od tej spółdzielni właśnie rolniczej, no to pomału wygaszaliśmy tą produkcję, żeby ludzie, którzy tu pracują, no jakby nie odeszli z kwitkiem. Później oni przeszli jakby do nas na zatrudnienie. Tak to było za początku naszego bytowania w Siemczynie.
Jest pan dumny?
Bardzo, bo te mury historyczne zupełnie inaczej zarażają klienta. Nie wiem, co w tym jest, ja nie potrafię tego określić w taki sposób jakiś słowny, ale coś jest, że one każdego namaszczą w taki sposób, że miejsce to później jest odwiedzane przez tych samych gości nawet wiele razy.
Czyli powracają.
Czyli goście powracają. No i teraz właśnie tu wyjdziemy. Nawet słoneczko nam wyszło, bardzo się z tego cieszymy. Mam nadzieję, że również pogoda, że trochę się ociepliło. Wychodzimy. Zagospodarowanie podwórza to jest też no, skomplikowana sprawa, bo nie ma jednoznacznego nadania kształtu na samym początku. To jakaś obserwacja w wyniku upływającego czasu powoduje chociażby kształt tych ścieżek bardziej wyrównanych, ściętego kamienia. Ten kamień we własnym zakresie tniemy, nie można go nigdzie kupić. To jest nasz oryginalny wymysł. Cięty kamień i kamień układany. Polny kamień później układany. A tu jest oryginalny bruk. Tu wystarczy powiedzieć, że podwórze historyczne to jest co najmniej 2,5 metra pod obecnym podwórzem. Bo jak kopiemy, to 1,5 metra pod obecnym podwórzem jest kamienny bruk i jeszcze metr dalej kopiąc też mamy kamienny bruk. Czyli samo podwórze było o wiele niżej historycznie niż jest obecnie.
Trudne były początki, no bo trzeba było znaleźć pomysł na to, jak to ma funkcjonować.
No trudne, bardzo trudne. Pamiętam te lata, kiedy do 2009 roku, kiedy już na końcu 2008 zrodził się pomysł, żeby na części tego historycznego folwarku utworzyć coś w rodzaju hotelu, na części, a później dopiero na całości, to wcześniej tu nie osiągaliśmy żadnych przychodów poza dopłatami do upraw polowych, bo również kupiliśmy ziemi tutaj około 140 hektarów. Potem systematycznie dokupowaliśmy jeszcze tę ziemię.
A jesteście rolnikami z zawodu? Czy...
Tak.
I... Wyglądam?
No. Teraz wygląda pan na właściciela posiadłości.
W każdym razie te dochody z upraw i dopłat no powiedzmy, pozwalały na jakąś taką zwykłą egzystencję, ale nie pozwalały na inwestowanie, konieczne prace budowlane, zabezpieczające i remontowe. I to trzeba było zewnętrznie robić i my to robiliśmy przez lata, dobre 6-7 lat i później zresztą też.
Ale to wy robiliście.
To my to wszystko robiliśmy, tak. Własnymi rękoma, z własnym pomysłem, własnymi pieniędzmi.
A który z was wpadł na pomysł, że to właśnie ma tak funkcjonować, że w pałacu będzie muzeum, a folwark, czyli ta chlewnia, zamieni się w piękny hotel?
Ja powiem tak, to nie my, to ten pałac nas przymusił. Żeby uratować ten zabytek, no trzeba było powziąć jakieś kroki i żeby uratować te obiekty inwentarskie, które są niezwykłej klasy, to coś trzeba było zrobić, żeby one chociaż w części zaczęły zarabiać na prąd i potrzeby własnego funkcjonowania. I to tak krok po kroku bardzo ładnie nam się zaczęło spinać.
My oprócz tego mamy firmę, którą prowadzimy wspólnie już ponad 30 lat i ta firma pozwalała nam na zabawę, ja tak w cudzysłowie mówię, dla dużych chłopców, bo tak to było przez te pierwsze 10 lat, a później też już w coraz mniejszym stopniu, ale istotnie. Więc nie można tego typu zadań określać jako zadania krótkoterminowe. To trzeba rozłożyć na lata, wykazać się cierpliwością i wtedy dopiero po latach można patrzeć, czy są efekty, czy nie. I tutaj takie zjawisko nastąpiło.
Powiem przewrotnie, że w momencie transformacji dużo właścicieli zaczęło dzierżawić w Polsce grunty po państwowych gospodarstwach, po spółdzielniach produkcyjnych, gdzie były przepiękne pałace właśnie. Ja znam sam wiele takich i oni grunty chętnie przejęli. Kilku znam, którzy podjęli się wysiłku remontu tychże obiektów, ale dzisiaj tych obiektów już nie ma na mapie. Więc odpowiem tak, jeżeli ktoś przyjeżdża z przysłowiowej Ameryki i ma miliony i poszedłby w tamtym czasie do urzędu i by powiedział, ja kupię ten pałac i ja go odbuduję, ale on jest pod opieką konserwatorską i wszystkimi reżimami, które działały świetnie, to zapomnijmy o tym, ponieważ oni nie znali polskich przepisów i realiów, po prostu nasze przepisy zniszczyły nasze dobra, które dzisiaj są zgruzowane w większości. Natomiast tu z przykrością muszę powiedzieć, że i z pewnym zadowoleniem, że na przykład te prace konserwatorów to są bardzo dobrze obfotografowane, zdokumentowane, ale na tym koniec. Nie ma tych obiektów. A w ślad powinno być tak, że powinny być mechanizmy, które wspierają takich ludzi. Jeżeli on już ma pieniądze i ma dobrą wolę i chce uratować zabytek, no to należy go wspierać ze wszystkich sił, a nie mu opowiadać o polskich trudach. Natomiast my, jako mieszkańcy tych ziem, nie byliśmy obciążeni, czy nas nie denerwowało ten stan, ponieważ ten stan jakby nas umacniał. No, jeszcze 1000 innych pism, jeszcze 1000 innych pozwoleń, ale proszę bardzo, no tak to się robi. Pieniądze to są rzeczą wtórną. No pewno, że jak ktoś nie ma na chleb, to niech nie kupuje sobie pałacu, bo będzie po pałacu. Ale jeżeli ktoś ma wyobraźnię i wie, że w perspektywie dekady, dwóch, trzech dekad jest w stanie ze swojej różnicy finansowej coś uratować, to jest taki ślad na ziemi. My nie robimy to dla jakiejś sławy rodziny, tylko robimy to dla konkretnego miejsca i konkretnego obiektu. Ten obiekt po prostu zasługiwał na to. Tym bardziej, że on był jakby nienaruszony, bo te wszystkie inne były przebudowywane, dzielone na mieszkanka, na biura, na jakieś tam powiedzmy dziecińce czy klubokawiarnie. A ten szczęśliwie był w 50. bodajże pierwszym roku powstała tu szkoła, dzięki pasjonatowi też, byłemu dyrektorowi szkoły. Później go sprzedano, ten pałac, do jakiejś firmy bydgoskiej, która tutaj robiła kolonie letnie i też no, przynajmniej raz w roku był odmalowany i zabezpieczany. I później tam ci prywatni właściciele podkupowali dla biznesu. My jakby wyłożyliśmy te pieniądze dla nich i ten pałac to ma tak niezwykłe szczęście, jak to się czyno. Przejeżdżali, poniewierali, kobiety gwałcili, kury zjedli, a ono trwa i on trwa. A my w tym wszystkim.
Nie tak łatwo przekonać ludzi do siebie, jeżeli wcześniej byli różnymi faktami związanymi z przemianami społecznymi, szczególnie lat 90., a my, jak wspomnieliśmy, praktycznie jesteśmy od ostatniego roku XX wieku. Tutaj najpierw tylko na pałacu, a dopiero od 2002 na folwarku. Było trudno ich przekonać do tego, że my tutaj będziemy dłużej gościć, czy wręcz będziemy chcieli tutaj spędzać większość naszego życia i wkładać tu większość naszej inwencji. Dopiero czynami udowadnialiśmy, że należy jednak o nas myśleć inaczej. Też trzeba powiedzieć, że jak zaczęliśmy kopać w historii, to świadomość historyczna tego miejsca była, można powiedzieć, żadna. Gdzieś ta historia tego miejsca została zakopana, zagrzebana, nieodnawiana. Dopiero działania nasze spowodowały, a szczególnie utworzenie zeszytów siemczyńsko-henrykowskich i skupienie wokół nich regionalnych historyków, posiedzenia kolegium redakcyjnego, narady, jakie będziemy robić artykuły, jakie będziemy zamawiać, zaczęło odkrywać tą historię w taki sposób, że sam ulegałem zdziwieniu, jak na przykład była niska świadomość społeczna tego, że to była dosłownie kilometr od samych zabudowań wiejskich granica Rzeczpospolitej między Brandenburgią a Rzeczpospolitą. Są inne jeszcze fakty historyczne. Wojna siedmioletnia, okres napoleoński, to nie są jedyne. Utworzenie Starostwa Drachimskiego na początku XV wieku na rubieżach Rzeczpospolitej, a na części północno-zachodniej księstwa wielkopolskiego. Po co ono było utworzone? Chociaż wcześniej przez Przemysła II te ziemie były nadane templariuszom w 1286 roku, a w 1306 już były przekazane joanitom po kasacie zakonu templariuszy i oni tutaj się, można powiedzieć, zaczęli panoszyć. Pobudowali, przenieśli swoją główną siedzibę z Tempelburga, dzisiejszego Czaplinka, do Starego Drawska, czyli Drachimia, żeby mieć kontrolę nad szlakiem solnym i zbieraniem trybutów, bo chodziło o pieniążki. Jeżeli to już zrobili, to jeszcze później prowadzili taką proniemiecką politykę. Przecież po to Władysław Jagiełło wysłał tutaj swoje wojsko, żeby ich przegnać, bo tędy właśnie utworzono taki szlak najemników zachodniego rycerstwa dla zakonu krzyżackiego, z którym już zamierzał się rozprawić. A to był 1407 rok, czyli na 3 lata przed tą walną bitwą. Znowuż patrzcie się Państwo, jaki to był tygiel, co trzeba było zrobić, żeby to opanować i żeby można było, że tak powiem, już myśleć ogólnonarodowo o pewnych rozstrzygnięciach, które później decydowało o dalszych losach naszej ojczyzny. No, można mówić i mówić. A to wszystko dotyczy tylko Heinrichsdorfu. Tydzień Siemczyna dzisiaj.
Teraz tutaj dodam, jak niezwykłe to miejsce i jak bardzo odporne, ponieważ te wszystkie zdarzenia, wydarzenia historyczne również dziesiątkowały społeczność i niszczyły to życie, jakby nie było. Jeżeli przemaszeruje 13 tysięcy koni i 15 czy 18 tysięcy wojów w lewo i w prawo, później Polacy, później pomory, później głody, później te wszystkie inne rzeczy, a Siemczyno ciągle niezniszczalne. I jak my mamy nie zajmować się tymże miejscem? Przecież to jest gorzej jak ślub. Dlatego, żeby nas nie brało na pokuszenie, to i sama nazwa naszej firmy w Kołobrzegu i tutaj ten transparent sprzed 20 lat mówi, my odbudujemy to miejsce, rodzina Andziak. Firma też się nazywała konsorcjum Andziak. Pomysł był mój na tyle, żeby nikogo nie wzięło na pokuszenie, pamiętaj, firmujesz to nazwiskiem. To nie jest jakaś firma Fix, Mix czy inne tam nazwy przychodzące z zachodu, często społeczeństwa ani urzędy nie wiedziały, co to oznacza to słowo. To tu nie, tu się nazywa Andziak. Jak będziesz robił, będą cię szanować.